Wracamy do studia, godzina 17:21. Witam w popołudniu wnet na www.wnet.fm w Warszawie 97,8, w Krakowie 95,2. A teraz na sekundę przerywamy audycję, bo odbędzie się...
Radiowa Kronika Budowy.
Sponsorem audycji jest PFR, Polski Fundusz Rozwoju. Inwestycje dla Polski.
I opowiemy o inwestycji bardzo istotnej dla Polski, czyli przekopie kanału przez Mierzeję Wiślaną. Przy naszym telefonie jest pan Arkadiusz Zgliński, prezes Zarządu Portu Morskiego Elbląg. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
No to jak wygląda ta wielka budowa dla całej sieci transportowej Rzeczypospolitej z punktu widzenia portu głównego, ale nie jedynego portu, który ma być beneficjentem tejże inwestycji?
Oczywiście, port nie będzie jedynym beneficjentem, gdyż beneficjentem będą wszystkie porty nadzalewowe, zarówno po stronie województwa pomorskiego, jak i po stronie województwa warmińsko-mazurskiego. Dla nas jako największego i chyba najbardziej przygotowanego infrastrukturalnie portu Zalewu Wiślanego jest to istotna inwestycja z punktu widzenia suwerennego i niczym niezakłóconego dostępu do akwenu Morza Bałtyckiego, Zatoki Gdańskiej, innych portów polskich strategicznych dla gospodarki narodowej, ale również dla innych portów Europy Zachodniej i portów skandynawskich.
Pytanie, bo takie się wątpliwości pojawiają, czy na pewno i Elbląg, i inne porty Zalewu Wiślanego i całego regionu, jak Fromborg, Kąty Rybackie, Tolkmicko, czy na pewno skorzystają na tym gospodarczo, bo być może to tylko będzie ruch turystyczny, a gospodarczo niewiele się zmieni.
Myślę, że nie trzeba tutaj udowadniać korzyści, jakie mogą z tego wyniknąć, szczególnie tych korzyści gospodarczych, ponieważ Zalew Wiślany i porty Zalewu Wiślanego są obecnie portami, można powiedzieć, zamkniętymi, a nawet skazanymi bezpośrednio na współpracę z portami obwodu kaliningradzkiego, czy też na kaprysy naszego wschodniego sąsiada. My już raz doświadczyliśmy tego przykrego zdarzenia, kiedy to w roku 2006 jednostronną decyzją rządu Federacji Rosyjskiej Zalew Wiślany został zamknięty praktycznie na okres 4 lat, bo dopiero żegluga, reaktywacja portu była wznowiona w roku 2010. Wtedy można, to najbardziej wskazuje na to, jak wtedy port elbląski i inne porty straciły przez to, że nie miały swobodnej żeglugi i dostępu do innych portów.
Teraz ten dostęp będzie. Pytanie o termin, bo mamy informację, że trochę ta procedura konkursowa się wydłuża. Na ile z niepokojem pan prezes jako szef portu w Elblągu obserwuje sam proces inwestycyjny? To ten pierwszy proces to przygotowanie do inwestycji.
Otóż przygotowanie do inwestycji przebiegło dość sprawnie, ponieważ no tak jak to odbiło się dość szerokim echem, zostało wycięte 10 tysięcy drzew. My mówimy, to jest zaledwie 10 tysięcy drzew, bo to nie jest żadna przerażająca ilość, tak? Natomiast ten proces przebiegł bardzo sprawnie. Dlaczego tak szybko? Ponieważ no, obecnie mamy okres lęgowy ptaków, za chwileczkę mamy też tarło ryb, dlatego trzeba było to wykonać w tym okresie, kiedy nie będzie miało to negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Natomiast no, z niepokojem patrzymy i z niedowierzaniem na to, co się dzieje, jak niektóre firmy, możemy tylko się spodziewać, jaki kapitał jest w tych firmach, protestują, a wręcz podważają równowagę konkurencji przy ogłoszeniu tego przetargu.
Ale to jest tak, że ktoś się boi tego, że kiedy po pierwsze otworzy się dla polskich portów Zatoki Zalewu Wiślanego drogę na Bałtyk, to inne porty stracą, czy kto się boi tej inwestycji?
Nie sądzę, żeby tutaj inne porty straciły, gdyż elbląski port, ten mały port, można powiedzieć, na morskich wodach wewnętrznych, nie jest żadną konkurencją ani dla dużych portów trójmiejskich, ani dla innych portów bałtyckich tym bardziej. Natomiast my jako port możemy być tym takim ogniwem wspomagającym lub odciążającym te duże porty, w szczególności porty polskie. Czy Rosjanie się boją tej inwestycji? Ciężko powiedzieć, gdyż Rosja, pamiętajmy, nie jest członkiem Unii Europejskiej. Dlatego też ten handel na pewno w Rosji nie będzie zagrożony. Tym bardziej Rosja może również skorzystać na tej inwestycji, gdyż rozwinie się tutaj ruch turystyczny, a większe jednostki będą mogły szybciej i bezpieczniej zawijać do właśnie rosyjskich portów głębokowodnych.
Na sekundę trochę zmienimy temat, do tej gospodarki jeszcze w naszej rozmowie wrócimy, ale poproszę o komentarz do słów gubernatora obwodu kaliningradzkiego, pana Antona Alichnowa, o ile nie mylę nazwiska, dla agencji TASS, który mówił, że plany budowy w Polsce kanału przez Mierzeję Wiślaną stanowią zagrożenie dla ekologii samej Mierzei i wywołują obawy w Kaliningradzie, także obawy o tarło ryb. Jak pan prezes odczytuje takie słowa pana gubernatora?
Nie chcę tutaj pytać o kompetencje pana gubernatora Alichanowa, czy jest on ekologiem i czy zna się na środowisku naturalnym, aczkolwiek nawet jeżeli by się nie znał, no powinien najpierw powiedzieć, jakie działania proekologiczne robi strona rosyjska, iloma oczyszczalniami ścieków dysponuje przy akwenie Zalewu Wiślanego, a tym bardziej jego rosyjskiej części. Czy po stronie rosyjskiej są te terminy ochronne ryb, tak? Czy są też limity połowowe po stronie rosyjskiej, bo nie sądzę, że takie istnieją. Zresztą to widać po rosyjskich rynkach, gdzie ta ryba z zalewu tak naprawdę nie ma szans dopłynąć do naszej polskiej części, na której, no, jak pan gubernator twierdzi, są miejsca tarlisk. Czyli u nas te ryby mają się wytrzeć, a Rosjanie mają je złapać, rozumiem.
Zresztą, jeśli chodzi o samą ilość ryb w zalewie, to jest ich coraz, coraz mniej, co widać po ilości wyłowionego towaru, czy wyłowionych ryb z zalewu, która zdaje się z dekady na dekadę spada. Panie prezesie, zwracam się do prezesa zarządu portu morskiego Elbląg. Dla samego Elbląga to jest duża szansa, dużo firm przychodzi do pana prezesa i mówi, my czekamy na Mierzeję Wiślaną, czekamy na kanał, bo będziemy mogli w końcu rozwinąć skrzydła w naszej działalności poprzez port morski w Elblągu.
Ja odpowiem szczerze, już od wielu lat zgłaszają się do nas firmy, potencjalni kontrahenci, którzy zechcieliby zainwestować w Elblągu pod nowe terminale, nowe place składowe, bazy logistyczne, w tym również firmy pochodzące z naszej wschodniej granicy. Myślę tutaj o firmie jednej bardzo dużej potentacie światowym, jest to firma białoruska, która również chciała w naszym porcie zainwestować. Natomiast te inwestycje będą możliwe tylko wtedy i wtedy, jeżeli ten swobodny, niczym nie zakłócony, skrócony dostęp do innych portów Europy Zachodniej i portów o strategicznym znaczeniu dla gospodarki państwa zostanie zapewniony. Także ta inwestycja pozwoli na wykorzystanie obecnego potencjału przeładunkowego i budowę kolejnego. Już na samym etapie budowy kanału przez Mierzeję Wiślaną zgłaszają się do nas kontrahenci, którzy zechcieliby skorzystania z naszej infrastruktury portowej, tak aby ta inwestycja samej budowy przebiegła bezpiecznie, gdyż przypomnę, większość inwestycji będzie wykonywana właśnie od strony wody.
A dla pana prezesa, co to oznacza? Na ile trzeba będzie port zmodernizować, rozbudować, żeby on sprostał tym nowym wyzwaniom i nowym szansom, jakie przyniesie otwarcie z zalewu na Morze Bałtyckim?
Oczywiście inwestycja ta jest taką inwestycją, ja to nazywam naczyniami połączonymi, czyli wraz z budową kanału przez Mierzeję Wiślaną oczywiście trzeba będzie poczynić kolejne inwestycje na samym torze rzeki Elbląg i już w samym porcie, czyli przede wszystkim pogłębienie torów wodnych na rzece aż do samego centrum miasta Elbląg, również likwidacja istniejącej bariery nawigacyjnej, jaką jest most pontonowy w miejscowości Nowakowo i zastąpienie go mostem obrotowym, jak również budowa obrotnicy w samym porcie elbląskim, która zapewni bezpieczeństwo nawigacyjne jednostek. My takie działania już poczyniliśmy. Zapewniliśmy również tutaj przy współpracy prezydenta miasta Elbląga miejsca na odkład refulatu, czyli tego wydobytego piasku i ropku z rzeki Elbląg i Zalewu Wiślanego, jak również jesteśmy obecnie na etapie opracowania koncepcji budowy obrotnicy dla statków.
To jeszcze na koniec pytanie, czy ktoś policzył, o ile zwiększy się wolumen towaru, które będzie musiał port morski w Elblągu przeładować, kiedy te wszystkie inwestycje i udrożnienie całego kanału na Bałtyk będzie skończona?
Oczywiście, jest to wykazane w analizie ekonomiczno-społecznej sporządzonej na zlecenie Urzędu Morskiego w Gdyni. Natomiast obecny potencjał przeładunkowy elbląskiego portu, on tak się waha od 1 do 1,5 miliona ton. W momencie, kiedy ta strategiczna dla państwa polskiego i naszego portu inwestycja zostanie zakończona, ten potencjał może wzrosnąć 3, a nawet 4-krotnie.
Powiedział Arkadiusz Zgliński, prezes zarządu portu morskiego Elbląg. Dziękuję bardzo za rozmowę, pewnie prosto z Elbląga. Jaka pogoda?
Prosto z Elbląga, pogoda dopisuje, dzisiaj jest bardzo ciepło. Wiemy, że już następne dni też będą przyniosą nam ładną pogodę, także idealne warunki do uprawiania żeglugi.
Czego panu dyrektorowi zazdrościmy i do usłyszenia.
Dziękuję serdecznie, do usłyszenia.
I tu kończymy radiową kronikę budowy, w tym wypadku budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną prosto do Elbląga i wracamy do popołudnia.
Radiowa kronika budowy.
Sponsorem audycji jest PFR. Polski Fundusz Rozwoju. Inwestycje dla Polski.
Warszawa 87,8 FM. Kraków 95,2 FM. Radio Wnet. Radio Dwóch Stolic.
Popołudnie Wnet.
No to teraz niech w popołudniu Wnet zagra zespół YouTube.
Popołudnie Wnet.
A my w popołudniu Wnet na 87,8 FM w Warszawie, 95 FM w Krakowie i na www.wnet.fm. Kontynuujemy naszą opowieść o strajku nauczycieli. Przy telefonie pani Teresa Misiuk, lubelski kurator oświaty. Byliśmy już na Pomorzu, to teraz pojedźmy trochę na wschód i południe. Dzień dobry, pani kurator.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Na Pomorzu strajk bez zmian, dalej 77% placówek strajkuje. Czy na Lubelszczyźnie powoli sytuacja się zmienia, czy cały czas jest tak samo?
Na Lubelszczyźnie sytuacja systematycznie się zmienia i tak jak obserwuję, to mamy dosyć dobrą sytuację, jeśli w ogóle można tak powiedzieć, bowiem każdego dnia tych szkół biorących udział w strajku jest mniej. W dniu dzisiejszym to jest 29% wszystkich szkół i placówek w naszym województwie, a też w tych szkołach strajkujących znacząco zmienia się, jak docierają do nas informacje, liczba osób biorących udział w strajku.
Ilość odsetek placówek, które strajkują, dość dobrze pokrywają się z mapami poparcia dla partii politycznych, co by wskazywało, że ten protest ma dość duże zabarwienie także polityczne, ale z drugiej strony jest tak, że jednak część placówek w pani kurator w województwie strajkuje. Strajk pewnie kiedyś się skończy i trzeba będzie to wszystko poskładać. Jak pani kurator myśli, czy uda się tą polską szkołę już nie tylko na Lubelszczyźnie, ale w ogóle w Polsce po tym strajku z powrotem złożyć w całość?
Myślę, że wszyscy mamy świadomość, że rzeczywiście ten protest ma silne zabarwienie polityczne. Widać to w bardzo wielu sytuacjach, ale to, co rzeczywiście także dla mnie jako osoby, która członkiem, częścią tego środowiska jest od ponad 30 lat, jest naprawdę taką największą troską, to oczywiście w chwili obecnej to są uczniowie, którzy znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji, ale także to, o czym pan redaktor powiedział. Dlatego, że dociera do nas bardzo wiele sytuacji o tym, że absolutnie nie jest szanowana autonomia i wolność człowieka do decydowania o tym, czy bierze udział w strajku, czy nie. I te relacje, które są bardzo ważne w szkole, bo żeby szkoła mogła spokojnie realizować swoje główne ustawowe funkcje, to bardzo ważne są te dobre relacje między pracującymi w niej osobami i to chyba będzie jedno z najtrudniejszych zadań i wyzwań, jak je uporządkować, jak powrócić do normalności, to naprawdę będzie bardzo, bardzo trudne zadanie i im dłużej trwa ta sytuacja, im dochodzi do coraz takich kolejnych działań, które mają zaostrzyć protest, one szczęśliwie w naszym województwie nie przynoszą rezultatów, to oczywiście sytuacja wyjścia z tego strajku będzie bardzo, ale to bardzo trudna dla każdej ze stron.
Pani kurator pewnie częściej teraz w tych gorących dniach egzaminów rozmawia z dyrektorami szkół, ale pewnie także takie spotkania z nauczycielami, także tymi, którzy strajkują, się pojawiały. Jakie to są relacje? Czy ta szkoła już się rozdzieliła na dwie grupy strajkujących, nie strajkujących? Czy jeszcze są jakieś przepływy informacji, dialogu, rozmowy o tym, po co jest ten strajk, dlaczego on jest potrzebny, a może dlaczego jest szkodliwy dla szkoły?
No to jest bardzo różnie. Ja rzeczywiście w tej chwili w tym bezpośrednim kontakcie jestem z dyrektorami. To oni znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji, bo na nich spoczywa cała odpowiedzialność i ja naprawdę podkreślam, że ogromna większość z nich zdaje w tej chwili bardzo poważny egzamin ze swojej odpowiedzialności i jest też naprawdę liczne grono nauczycieli, którzy rozumieją, że trudno na tej jednej szali postawić oczekiwanie wzrostu wynagrodzeń, które jest jak najbardziej uzasadnione z tak drastyczną formą protestu, z jaką mamy do czynienia. Zadał pan ważne pytanie, o co jest ten strajk, bo myślę, że już bardzo wiele osób zapomniało i to słychać też w tych dyskusjach i rozmowach z nauczycielami, bowiem strajk może być tylko o to, jeśli mówimy o legalnym, co jest przedmiotem sporu zbiorowego. A organizator strajku ZNP przedłożył tylko jeden postulat, wzrost wynagrodzeń. Więc mówienie, że ten strajk i wmawianie opinii publicznej, że ten strajk jest o cokolwiek innego, no jest po prostu wprowadzaniem w poważny błąd i dlatego jeśli się rozmawia z nauczycielami, to oni rzeczywiście już często mówią, że tak naprawdę nie wiedzą, o co jest ten strajk i to jest też jakaś bardzo, bardzo przykra rzecz. Ja za każdym razem podkreślam, że absolutnie opowiadamy się za tym, aby nauczyciele byli lepiej wynagradzani i to się właśnie dzieje i ta perspektywa dalsza jest potrzebna, związana z uporządkowaniem systemu wynagradzania. To jest rzecz niezwykle konieczna, zresztą mówi się o niej od bardzo wielu lat. Natomiast naprawdę ogromnym niepokojem napałają sygnały, to są maile, to są telefony, które mówią o tym, jak źle traktowani są nauczyciele, którzy nie przystępują do strajku albo rezygnują z udziału w tym strajku, chociażby po to, by przeprowadzić egzaminy. I tych sygnałów jest bardzo wiele, ale szczęśliwie odebrałam też jeden, który mówił o tym, a w naszej szkole jest spokojnie. Może to też wynika z faktu, że liczba osób biorących udział w strajku jest niewielka.
Pani kurator, to wróćmy do tych rozmów z dyrekcją. Zakładam, że one pewnie w większości dotyczą już nie tych egzaminów po ósmej klasie szkoły podstawowej, które no już mamy półmetek za nami, jutro ostatni dzień, ale rad pedagogicznych, które mają klasyfikować uczniów, maturzystów do egzaminu dojrzałości. Czy już jest tak, że w województwie lubelskim z racji tego, że ten odsetek szkół strajkujących jest stosunkowo nieduży wobec innych regionów, można powiedzieć, że maturzyści z lubelskiego mogą spać spokojnie i ich egzaminy się odbędą bezproblemowo?
bardzo wielu maturzystów dzięki odpowiedzialnej postawie i dyrektorów szkół i nauczycieli rzeczywiście już jest w takiej sytuacji, ale z przykrością o tym mówię, nie wszyscy, a ci nie wszyscy to są głównie maturzyści w Lublinie. To z racji też tej, że to największe miasto i największa liczba szkół, które są tutaj usytuowane. Także w mieście Biała Podlaska nie do końca jest jasna ta sytuacja. Tutaj cały czas trwają intensywne rozmowy między dyrektorami a gronem pedagogicznym. My też wczoraj wspólnie z panem wojewodą spotkaliśmy się ze wszystkimi starostami i prezydentami miast, czyli tymi samorządami, które prowadzą szkoły ponadgimnazjalne. I wiemy, że są całe powiaty, gdzie nie ma żadnego problemu, nie ma tych szkół strajkujących, a nawet jeśli były, to na czas wykonania tych czynności strajk został zawieszony. Tak jak powiedziałam, trudna, niepokojąca sytuacja jest w Lublinie. Ona się zmienia właściwie każdego dnia, także kilkanaście minut przed rozmową z państwem otrzymałam kolejną informację od dyrektora, że rada się odbyła, uchwały są podjęte. Wielki niepokój towarzyszy i uczniom, maturzystom i ich rodziców, kierują wiele pytań, no i mają wiele pretensji, oczekując, że ten egzamin, zresztą uzasadnionych, że ten egzamin się odbędzie i głęboko wierzymy, że jest jeszcze czas, który pozwala nam wspólnie na to, by rzeczywiście w normalny sposób, w normalnych warunkach uczniowie trzecich klas liceów i czwartych techników zakończyli naukę w tych szkołach i przystąpili do egzaminu.
Czyli ten szlak jest przetarty dla tych szkół, które podjęły strajk. Niektóre placówki pokazały, że można się zebrać, na chwilę zawiesić protest, wypisać, mówiąc kolokwialnie, oceny dla maturzystów i do protestu wrócić i świat się nie zawali.
Dokładnie tak, bowiem bardzo podobała mi się informacja, to jedna z wielu, która była zamieszczana przez dyrektorów, którzy są w kontakcie z rodzicami, gdzie dyrektor jednego z lubelskich liceów pisze o tym, wierzy, bo tyle lat pracuje z tymi nauczycielami, że jednak rzeczywiście nadrzędną wartością dla nich jest dobro uczniów i że tak się właśnie zachowają. Myślę, że tu trzeba popatrzeć na te kwestie, zachowując pewne proporcje i wartościując, tak? Nie mamy takiej oto sytuacji, by rząd w żaden sposób nie słuchał postulatów środowiska oświatowego i bardzo wiele zostało spełnionych. Natomiast stosowana forma protestu mogłaby wskazywać na to, że absolutnie nie ma ani żadnej woli do rozmowy, ani woli wysłuchiwania, ani też woli spełniania tych postulatów. A więc tu też warto popatrzeć z jednej strony na konstytucyjne prawo ucznia, młodego człowieka do nauki, ale z drugiej też na ustawę o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, która zobowiązuje organizatora strajku do tego, by ważył postulaty do kosztów, które może przynieść podjęta przez niego forma protestu. Ja się cieszę, że u coraz większej liczby nauczycieli, odnoszę się do tych, którzy zdecydowali się na udział w strajku, rzeczywiście ta refleksja jest.
To jeszcze, pani kurator, jedno pytanie. Gdyby pani miała jakiś jeden element włożyć do tego okrągłego stołu edukacyjnego, który ma się odbyć pod auspicjami pana premiera, to co by to było?
O, to mogłoby być bardzo wiele rzeczy i to jest trudne pytanie, natomiast wydaje mi się, że to powinny być kwestie poza uregulowaniem systemu wynagradzania, bo to jest niezwykle ważne. To powinny być działania, które sprawią znacznie większą efektywność kształcenia.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Teresa Misiuk, lubelski kurator oświaty, była gościem Popołudnia Wnet, prosto pewnie ze stołecznego dla Lubelszczyzny Lublina. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
A my za chwilę, mam nadzieję, płynnie wrócimy do studia.
Warszawa 87,8 FM, Kraków 95,2 FM, Radio Wnet, Radio Dwóch Stolic.
Popołudnie Wnet.
A nie byłoby dobrego popołudnia Wnet bez kącika ekonomicznego, więc szybko zmieniamy temat i z edukacji przechodzimy do kwestii emerytalnej, od szkoły do emerytury. Przy telefonie Krzysztof Kolanek, główny analityk portalu bankier.pl. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam państwa.
Dlatego, bo premier temat wywołał, likwidując ostatecznie, zdaje się, OFE. No i tutaj są dwie narracje, jak to się teraz modnie mówi. Rząd podkreśla, że oddaje pieniądze z OFE Polakom. Opozycja mówi, że to skok na OFE i to jakby dobrze policzyć już trzeci skok na pieniądze z OFE.
No ja mam tutaj mieszane uczucia i w pewnym... Tak właściwie obie te narracje są w pewnym sensie uprawnione. No, po pierwsze, w końcu mamy decyzję, co dalej z OFE. No, ta niepewność trwała 5 lat i ona no, zdecydowanie nie służyła polskiemu rynkowi kapitałowemu. Więc dobrze, że to w końcu się skończy i będziemy wiedzieli, na czym stoimy. Dobrze też, że jest to propozycja lepsza od pierwotnej, w której przecież zakładano, że państwo zabierze nam 25% tych pieniędzy, przekazując je na Fundusz Rezerwy Demograficznej. Tak, zabierze nam 15% z pieniędzy, które tak na dobrą sprawę formalnie nigdy nie były nasze, ale obiecywano nam, że będą nasze. No, z drugiej strony no, ewidentnym minusem jest to, że ta prowizja 15% za przekształcenie no jest w mojej ocenie jednak skandalicznie wysoka i to wygląda rzeczywiście nieładnie, wygląda to jak na jednorazowy skok na kasę po to, aby w przyszłym roku sfinansować wydatki z piątki Kaczyńskiego.
Bo zdaje się, ale ja dobrze śledziłem doniesienia prasowe i informacje rządowe, że już pieniądze nie pójdą do rezerwy, tylko pójdą, te 15% pójdzie bezpośrednio do FUS-u?
Tak, bezpośrednio do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wydaje się, tak nieoficjalnie mówiono, że przyczyną tego, że rząd zmienił wariant, była taka, że z punktu widzenia statystyk unijnych, gdyby przekazał ćwiartkę na Fundusz Rezerwy Demograficznej, nie mógłby tego zaksięgować jako dochody sektora finansów publicznych, a tak, gdy bierze no, 15% swoistego podatku, stanowi to dochody państwa i w związku z tym poprawia statystyki deficytu i długu publicznego. Więc wydaje mi się, że ta zmiana scenariusza jest właśnie podyktowana tymi kwestiami.
Z drugiej strony podkreślił pan redaktor, że zawsze kwestia własności funduszy zebranych w OFE była dyskusyjna, mimo wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który mówił, że to pieniądze państwowe. Wiele osób podkreślało, że już ta część, która się została, to są pieniądze prywatne. To nigdy nie było do końca jasne, ale chyba w przypadku IKE, czyli indywidualnych kont emerytalnych, to już takich wątpliwości nie ma i są to nasze pieniądze podlegające dziedziczeniu, czy one cały czas będą w takiej niejasnej sytuacji?
Formalnie rzecz biorąc będą to, jeżeli dojdzie do przekształcenia na zasadach, jakie nam zapowiedziano, formalnie rzecz biorąc będą to pieniądze w pełni prywatne, to prawda. Natomiast pamiętajmy o tym, że to będzie taka nasza prywatna własność, ale którą nie będziemy mogli tak do końca dysponować według własnego uznania. W normalnych IKE, czyli indywidualnych kontach emerytalnych, ja mogę w każdej chwili wypłacić jedną dyspozycją wszystko, co tam wpłaciłem i nie ma z tego tytułu żadnych konsekwencji, muszę tylko zapłacić podatek Belki. Natomiast z tych IKE, jak rozumiem, będą to jakieś dodatkowe, specjalne IKE, ja będę mógł wypłacić pieniądze dopiero, gdy osiągnę, jeśli dożyję, wiek emerytalny, który to wiek emerytalny, jak wiemy, jest kwestią ruchomą i nie wiemy, ile będzie wynosił za 20 czy 30 lat. Więc owszem, pieniądze prywatne, ale dysponowanie nimi będzie bardzo ograniczone. Nie wiadomo też, czy będzie można je przenieść na przykład do jakichś innych funduszy.
Właśnie, bo kto będzie tym zarządzał, bo w naszej ogólnej wiedzy, w tym systemie, który się ukształtował reformą w roku 99 wdrożoną, IKE, tu się szło się do banku i się otwierało stosowne konto, a tutaj kto będzie tak tymi pieniędzmi obracał?
Tego do końca jeszcze, znaczy problem jest taki, że nie znamy szczegółów. Poznamy je, gdy rząd przekaże do konsultacji społecznych już gotową ustawę, bo w tej chwili znamy taką no, krótką prezentację tego, co minister Kwieciński i premier Morawiecki się z nami wczoraj podzielili. Wiadomo, że powszechne towarzystwa emerytalne, które zarządzały OFE, zostaną przekształcone w zwykłe towarzystwa funduszy inwestycyjnych, TFI, i jednostki uczestnictwa OFE zostaną przekształcone w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Natomiast nie wiem, czy będą dostępne jakiegoś różnego rodzaju fundusze, czy też po prostu będziemy, tak jak w przypadku OFE, w tym funduszu, który wybraliśmy, będziemy mieli jeden wariant dla wszystkich. To są bardzo istotne szczegóły, których w tej chwili nie znamy, no ale od których będzie tak naprawdę bardzo wiele zależało, jak ten cały pomysł ocenić.
A jeszcze dodajmy, bo mamy tą, nawet nazwijmy to karę za przeniesienie pieniędzy z OFE do IKE w wysokości 15% sumy, która przejdzie do ZUS-u, mówiąc w uproszczeniu. Natomiast czy te jeszcze pieniądze w IKE będą podlegać jakimś kolejnym podatkom, opodatkowaniu przy okazji wypłaty, wpłaty, czy jak już będziemy na tą emeryturę przechodzić, to jeszcze coś nam się odliczy od tych pieniędzy dla Skarbu Państwa, dla fiskusa?
Według deklaracji premiera Morawieckiego i rządu jest to, pieniądze mają być już później nieopodatkowane, czyli nie będzie zarówno podatku belki, tak jak w tej chwili w IKE, jak również nie będzie podatku od wypłaty tych pieniędzy po osiągnięciu wieku emerytalnego. Ja mam tylko taki problem z tymi zapewnieniami, że one są składane teraz, przez obecną ekipę. Naprawdę nie wiemy, co będzie się działo za 10, za 20 czy za 30 lat. Czy nie pojawi się jakiś inny polityk, który powie, wiecie co, no powiedzieli, tamci mówili, że nie będzie tych podatków, ale my jednak je nałożymy, bo sytuacja budżetu jest na przykład bardzo trudna. No nie mamy żadnych twardych gwarancji, że te podatki w przyszłości się nie pojawią i to jest w mojej ocenie jeden z głównych mankamentów tego rozwiązania, ale on wynika po prostu z niskiej kultury politycznej w Polsce i z faktu tego, że rządzący łamią obietnice składane w imieniu państwa polskiego przez swoich poprzedników i ciężko na to cokolwiek poradzić w tym momencie.
Na pewno więc możemy
musimy
powiedzieć...
podjąć, znaczy inaczej, no, siłą rzeczy podejmujemy to ryzyko, jak będzie, tak naprawdę przekonamy się za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat, w zależności od tego, kiedy kto osiągnie wiek emerytalny.
Dwie rzeczy wydają się być pewne w tej sytuacji. OFE ostatecznie przechodzi do historii w polskim systemie emerytalnym, a termin tego przekształcenia chyba też nie jest przypadkowy.
Oczywiście, że nie jest przypadkowy. Rząd i parlament, zresztą to w ogóle ciekawa sprawa, że władza wykonawcza stanowi, pisze ustawy, czego nim robić nie powinna.
Do tego już przywykliśmy.
Wykonywać. Do tego niestety przywykliśmy, to chyba jest błędem. Natomiast oczywiście władza chce się z tym uporać do 2020 roku, a ponieważ w przyszłym roku czekają nas zwiększone wydatki budżetowe zapowiedziane w lutym przez Jarosława Kaczyńskiego i tą piątkę Kaczyńskiego, której wydatki tak naprawdę główny ciężar tych wydatków dopiero nastąpi w przyszłym roku, trzeba będzie z czegoś finansować i tutaj z pomocą przychodzi nam aktualizacja planu konwergencji, która zapewne przypadkowo też ujrzała światło dzienne dzisiaj i widać, że ta prowizja od aktywów OFE, z której rząd się spodziewał uzyskać prawie 20 miliardów dolarów, 20 miliardów złotych, przepraszam, oczywiście, w znacznej mierze pójdzie na finansowanie tychże wydatków. Więc tutaj się wszystko jakby to logicznie nam spina.
Tu musimy postawić trzy kropki, ale na rozmowę chociażby o tym, kto handluje wenezuelskim złotem i o innych ciekawych rzeczach już ze światowej ekonomii, umówimy się może z panem redaktorem na poświętach i wtedy sobie pogadamy w popołudniu wnet znacznie, znacznie dłużej. Krzysztof Kolanny, główny analityk portalu bankier.pl, był ostatnim gościem popołudnia wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Do usłyszenia, no a my się żegnamy z Dariuszem Konkolą i mówimy Państwu do usłyszenia i zostańcie z Radiem Wnet.
Popołudnie Wnet.